W ogóle dzisiaj chciałem mówić, jako że niedługo będzie pamiątka. I myślę, że mamy to gdzieś tam w głowie i chciałbym bliżej jakby tych tematów. Dokładnie o przymierzach, jakie Bóg z człowiekiem zawierał. Oczywiście tych przymierzy jest dużo. Ale o tych jakby najważniejszych, bo jakby sumą tego wszystkiego jest nowe przymierze, które myślę już znamy. Czyli przymierze z Noem, z Abrahamem, z Mojżeszem, z Dawidem. No i troszeczkę na temat nowego przymierza. Może nic odkrywczego nie powiem. Myślę, że to temat ten jest nam bliski, tak? Że uczymy się z tej Biblii niemalże codziennie i wyczytujemy coraz to nowe skarby. Chociaż też prawda druga jest taka, że Bóg zawsze czymś nas zaskoczy. Zawsze w tych warstwach, może to jest tak jak z dziećmi, że w tej pierwszej klasie to jest taki materiał dla pierwszoklasistów, nie? I kiedy czytamy po nawróceniu Słowo Boże, no to my tą warstwę jakby bierzemy, nie? Ale w miarę dorastania, kolejna, tak? I kolejna. Po prostu Bóg nie chce, żebyśmy siedzieli nieskończoną ilość lat w pierwszej klasie, tylko żebyśmy przechodzili coraz wyżej. To też ważne jest nie tylko teoria, jak i praktyka. Więc widzę taki problem, nie wiem jak każdy z nas, ale na przykład, że jeżeli jest za dużo teorii, no bo wiecie, nawet tak po ludzku patrząc, to każdy, kto naucza, to powinien na studia teologiczne pójść, być takim mówcą, że hej, to tak po ludzku, nie? Ale jest taki problem w człowieku, że kiedy go teoria przerośnie, a praktyki nie ma, to się po prostu zaczyna to rozjeżdżać i upadek gotowy. I tragedia gotowa. Myślę, że dużo to jest tak jakby roślinę, wiecie, ludzie lubią skróty, lubią wyjścia takie, wiecie, sprytne i wymyślili nawozy, tak? Sztuczne, o tych chcę powiedzieć. I co się dzieje, kiedy pewnym nawozem podsypie się roślinę, ona nagle rusza i po prostu kilka razy ten wzrost jest szybszy jak normalny. Tylko, że ona jest nieodporna na wszelkie warunki. Zobaczcie, jak dzisiaj się to zmienia, tak? Zima jest, zimy nie ma, tak? Kiedyś pamiętam ze swojego poprzedniego zawodu, bardzo się przyłożyłem do pewnego zadania i świetnie mi to wyszło, ale przyszła okiść. I po prostu moja robota graniczyła po prostu z dewastacją. Czyli po prostu jest to bardzo ryzykowne, ponieważ ta roślina dostanie tego azotu na przykład i dostanie taki chwilowy wzrost, wymiary będzie miała bardzo wysokie, ale będzie bardzo wiotka i byle mocniejszy podmuch i ona będzie leżała. Więc to nie jest dobra droga. I można napakować, wiecie, pójść właśnie na studia, różne są, i napakować się tą wiedzą niesamowicie, tylko że trzeba się zastanowić, czy o to chodzi w tym wszystkim, nie? Czy wiedzę, którą Bóg nam przekazuje w normalny sposób, nie jest zupełnie wystarczająca, tak? To jest tak samo, myślę, jak z przyprawami, tymi, wiecie, dzisiaj cukrem na przykład. O, czy tyle cukru nam potrzeba do życia? Nie. Ktoś odpowiednio to wypromował i we wszystko jest ładowany ten cukier, który, no potem mamy próchnicę, tak? Potem mamy mnogie problemy, cukrzycę, tak? Kupę rzeczy takich, które, no, nie są potrzebne nam w ogóle. Ale to jest tak, jak się zakłóca pewną równowagę. I myślę, to jest mój osobisty pogląd, że trzeba słuchać Boga, tak? Czytać Słowo Boże, czytać z innymi, tak? I wsłuchiwać się w ten cichy głos, dostroić się do tego, co Bóg tutaj podaje. I myślę, że to jest najlepsza szkoła, bo jak Słowo Boże mówi, wiedza nadyma, miłość buduje. Miłość jest tą spoiną Bożą, a wiedza może człowieka po prostu zgubić. Co nie odżegnuje nikogo od wiedzy, bo przecież co my robimy? Dowiadujemy się, tak? Tylko, że to jest jak deszcz. Zobaczcie w samym deszczu, jaka jest różnica. Deszcz może spaść w czasie burzy, taki, wiecie, gwałtowny, oberwanie chmury i wyrwie nam po prostu tam, gdzie zbocza są jakieś, to wyrwie nam, a to most zniszczy, a to, bo pójdzie za duża woda, coś będzie w tej wodzie, w tym strumyku, on bardzo urośnie w siłę i zmiecie wszystko na swojej drodze. Bądź zwykłe drogi po prostu wyrwie, tak? Bo za szybko płynie i po prostu momentalnie po prostu wypłucze cokolwiek tam ma na swojej drodze, a może to być deszcz, taki wyżowy deszczyk, taki mały deszczyk, taki miarowy, który dzień czy dwa, czy tam ileś pada i on po prostu wszystko będzie przesączone, wszystko będzie nawodnione. No jest tu deszcz i tu deszcz, ale jest ogromna różnica w działaniu, no niebagatelna różnica. Po co nam ten gwałtowny deszcz, tak? On zniszczy dużo rzeczy na swojej drodze i nic dobrego, po prostu duże koszty będzie miał człowiek. A tutaj z drugiej strony ten miarowy, spokojny deszczyk, który wszystkie rośliny będą zaopatrzone na długi czas, bo on nasączy tą ziemię. Te wszystkie miejsca po prostu będą, gąbka ta ziemia będzie napita i ona przez długi czas będzie mogła tą wodę jakby z siebie wydawać. I dlatego to jest, myślę, ogromna różnica. No i trzeba zdecydować, z czego korzystam. Choć na początku myślę, że nie tylko ja, ale większość przyzna, że człowiek, kiedy Bóg pociągnął, no to człowiek ma taki głód, nie? Ma niesamowity głód. Chce zdobywać te informacje skąd się da, obojętnie tam. Ale to nie jest szkodliwe, to jest, myślę, że mieści się w jakiejś normie. Dlatego Bóg, przekazując informację człowiekowi, przekazuje też odpowiedzialność, tak? No bo jeżeli wiemy więcej jak inni ludzie, to jeżeli to zostawimy dla siebie, to będzie tak, jak kto więcej, Biblia o tym mówi, tak? O tych dwóch synach. Jednemu przekazał, nic nie zrobił, drugi zastanowił się, potem jednak wrócił i coś zrobił. Nie? Niby ta pierwsza reakcja jest, że każdy nic nie zrobił, ale widzimy, To drugie jest mądrzejsze, bo przemyślał, tak? Człowiek w pierwszym odruchu może popełnić błąd, nie? Ale jeżeli jest to dobre zasiane w człowieku, to myślę, że wyda plon. I jak Biblia mówi, że kto mniej wiedział, mniej razów odbierze, nie? Ale ten, kto wiedział więcej, komu więcej powierzono, no więcej razów odbierze. Jest to Boża sprawiedliwość. Oczywiście nie korzystajmy z żadnej. Zróbmy wszystko, co możliwe, co Bóg nam przekazał, oby jak najlepiej, żeby nie tylko razów nie odebrać, ale nagrodę. I myślę, że o samej wieczerzy nie chcę mówić, żeby komuś tego nie zabrać. Tak sobie myślałem długo, co bym mógł dzisiaj powiedzieć, bo 2 kwietnia to jest jeszcze chwilę, jeszcze jedna niedziela przed nami, środa. W środę pomyślę sobie, poproszę was, żebyście się wszyscy przygotowali troszkę też do tego tematu, żeby on wynikał po prostu, nie żeby jeden mówił, a reszta po prostu to posłucha, bo to jest kazanie, a żeby każdy jakieś swoje elementy, jeżeli chodzi o wieczerzę, o to nowe przymierze, jak szeroko, to już rzecz do przemyślenia, żeby mógł wnieść, czy podzielić się, czy to zapytać, czy jakkolwiek, to jeszcze pomyślę nad tym. Ale myślałem, że skoro jest jeszcze troszkę czasu przed, to ja też się odsunę w Słowie Bożym troszkę i powiem o przymierzach. O tych przymierzach. Wiadomo, że dosyć na temat każdego z tych przymierzy można by było osobne kazanie mówić i to nie jedno. Nie jest moją intencją to. Ja tylko chciałem, tak jak zacząłem, pokazać, że Bóg jest Bogiem rzeczy niemożliwych, że jest dużo więcej, jakby my mamy wąski, mały zakres, tak? Wąski, bardzo, bardzo prosty zakres. Myślę, że do dzisiaj się wydaje, co? Ja mam tylko uwierzyć i tak to będzie. On się wydaje, wielu ludzi, większość ludzi to po prostu pogardzi tym po prostu, uzna, że to nie może tak być, nie? Że to jest za proste, żeby to było możliwe. Ale tu nie ma znaczenia, co człowiek wymyśli, albo co człowiekowi się wydaje, nie? Tu ma znaczenie, co Bóg ustalił. Zobaczcie już Noe. Kiedy człowiek popsuł się, żył na początku, tak jak wspomniałem prędzej, przed wyjściem dzieci po 900 lat. I jeżeli to się popsuło, tak? To są takie luźne myśli moje. To jaki sens to miało, bo nie może być tak, że Bogu się nie udało, nie? I Bóg to nieraz pokazał. Ale jest tak, że czasami coś ma być, a nie jest. Nie wygląda, że to jest, tak? Że, no tak jak Izraelici wchodzili do ziemi obiecanej, no jak dostali porządnie łupnia, no to co, Bóg za słaby był? Tak? W pewnym momencie Mojżesz tak przed Bogiem w modlitwie stanął i mówi, że jeżeli to będzie klęska, to powiedzą narody, że Bóg był za słaby, nie mógł wprowadzić Izraela do ziemi obiecanej, no był za słaby, nie? No nie jest tak, choć to się czasami tak wydaje, czasami tak się układa. Ale i ten grzech się rozpowszechnił, myślę, że Bóg zmienił zasady w ogóle. Tak? Po potopie skończyło się długie życie. Zmieniły się warunki otoczenia. Życie ludzkie się skróciło. Jeżeli teraz ktoś grzeszy, no to umrze, jak ma 80 lat. Nie 800. Na przykład to się zmieniło. Czyli jest większa rotacja, większa wymiana tutaj. Były ci olbrzymy. Też Biblia bardzo skąpo się wypowiada na ten temat. Tajemnicza dosyć sytuacja. Synowie Boży, tam jest napisane. Ludzie do dzisiaj się zastanawiają, czy to aniołowie. Kto to jest? Różnie można myśleć. Ja bym to zostawił. Skoro nie ma tego, można się domyślać. Nieważne. Byli olbrzymi. To ci olbrzymowie też byli zepsuci. Nie? I myślę, że przyszedł czas po prostu na pewien reset. I to, co złe, zostało zakończone. No bo przeżył tylko Noe i jego rodzina. Jakby wszystko zaczęło się od początku. Zwierzęta też zebrane do arki. Czy tam jakichś potwory nie zostały? Ja też możemy się zastanawiać, gdzie te potwory tam nagle zginęły. No może coś tam wybuchło, może klimat się zmienił, tak, wyginęły, ale a może do arki po prostu nie weszły i zostały już po prostu w tamtym świecie. Zostało to zamknięte. Można się tak różnie nad tym zastanawiać. W każdym bądź razie Bóg zawarł przymierze z człowiekiem, że już nigdy więcej nie zaleje wodami potopu ziemi. Czy to znaczy, że będzie puszczał płazem wszystko jak leci? Na pewno nie. No, ale wodami nie zaleje i na jakby znak tego została, powiedzmy, ta tęcza. Łuk, który widzimy do dzisiaj, no trwa to do dzisiaj. Możemy powiedzieć tyle lat trwałe. Chodzi mi, nie? O to, że Bóg na wiatr nie rzuca słów. Pewne rzeczy zostały po prostu przeobrażone. Na pewno nie należy, nie może człowiek samowolnie robić, co mu się żywnie podoba. Nie? Bóg nie będzie pozwalał na wszystko człowiekowi, choć tam takich ram nie było, tam nie było prawa, zobaczcie, nie? To co dzisiaj mamy, nie? Tych przepisów, ustaw. Ja nie mówię, że nadmiar tego wszystkiego pomaga człowiekowi, ale mieli bardzo mało. Tak? W ogrodzie Eden, co mieli pierwsi ludzie do pracy? Dbać o ten ogród, w którym mieszkali. Nie jeść z jednego drzewa na nie wiem ile tysięcy czy milionów. Po prostu bardzo, bardzo niewiele od człowieka Bóg wymagał, ale jednak nie szło tego wyegzekwować. Kolejne przymierze z Abrahamem, tu może stanę dłużej, bo to jest dla mnie kluczowe. Przymierze, które w zasadzie żadne z tych przymierzy, zobaczcie, ono się nie skończyło, nie zmieniło. Żadne z tych, czy Noe, czy Abraham, Dawid, nic się nie zmieniło. To nie było takie coś, że no na daną chwilę i po prostu okoliczności się zmieniły, przymierze też. Przymierze Abrahamowe to jest pierwsza księga. Nie wiem, jeżeli chcecie tekst śledzić, to pierwsza księga Mojżeszowa, 15 rozdział. Po tych wydarzeniach doszło Abrahama w widzeniu, chcę to podkreślić, następujące słowo Pana. Nie bój się, Abrahamie, ja mam tarczą Twoją, zapłata Twoja będzie sowita. Wtedy Abraham odpowiedział: Panie Boże, cóż mi możesz dać, gdy ja schodzę bezdzietny, a dziedzicem domu mojego będzie Elizar z Damaszku. Elizar. Potem rzekł Abram: przecież nie dałeś mi potomstwa, więc mój domownik będzie dziedzicem moim. Wówczas doszło go słowo Pana: nie ten będzie dziedzicem twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności twoich, będzie dziedzicem twoim. I rzekł: spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego: tak liczne będzie potomstwo twoje. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Potem rzekł do niego: jam jest Pan, który cię wywiódł z Ur Chaldejskiego, aby dać tę ziemię w posiadanie, aby ci dać tę ziemię w posiadanie. A on odpowiedział: Panie Boże, po czym poznam, że ją posiądę? On zaś rzekł: sprowadź mi 3-letnią jałówkę, 3-letnią kozę, 3-letniego barana, nadto synogarlicę i gołębicę. No, rozciął na połówki. I później, kiedy w sen wszedł, w mocny, twardy sen, ujrzał pochodnie, czyli Boga. Bóg zawarł z Abrahamem przymierze. Abraham miał wtedy 99 lat. Sara, jego żona, też w podeszłym wieku, już raczej. Zobaczmy na okoliczności. To jest właśnie dla mnie ciekawe, nie? Że to nie jest, wiecie, jakby ktoś to powiedział do człowieka. Na dzisiaj, już mówię, pewnie wtedy cyfry były inne, ale dzisiaj do małżeństwa, które ma 30-40 lat, że będą mieli potomka, nic nadzwyczajnego mu nie powiedział. Nie? Ale przychodzi pewien wiek, pewne cykle ustają i wtedy jest to niemal niemożliwe. I tutaj nie wiadomo, nie jest napisane, dlaczego nie mogli mieć tego potomka. Już się pogodzili w zasadzie z taką sytuacją. No i teraz, mając około 100 lat, miałoby się takie coś wydarzyć. Chodzi mi też, chcę to wyakcentować, że wiecie, to co Pan Bóg mówi, to nie jest takie proste, nie? Takie, to drzewo zaraz zakwitnie. Zaraz, czyli może za miesiąc, albo dwa, pewnie tak będzie. Nie. Pan Bóg mówi często takie rzeczy, które szansa na ich wykonanie czy wypełnienie to jest 1% albo mniej. I potrzebne jest coś od człowieka. Nie? Tu jakby mamy suche takie dane. I musimy naprawdę jakby wejść w to tło całe, nie? W tą sytuację, że pewnie nie dość, że do tego wieku było to niemożliwe, czyli to pierwsze, drugie, pewnie już tam te ustały, te sprawy, żeby było w ogóle to osiągalne, czyli jak większość ludzi by spytała, jak to może się stać w ogóle, nie? Ale myślę, że Abraham nie był, to nie było jego pierwsze zetknięcie z Bogiem. Nie? skoro posłuchał i z tego Ur Chaldejskiego posłuchał Boga i wyszedł tam, gdzie się wychował, gdzie ojciec, gdzie jego rodzina była, no to jego zaufanie do Boga już było na jakimś poziomie, nie? Już. Jakby ta wiara, to nie było, że widzę to, że to jest możliwe, nie? Że oczami wyobraźni już to sobie wyobrażam. Nie, w zasadzie nawet w drugą stronę nie, to w ogóle niemożliwe. Szans na to praktycznie, no prawie nie ma w ogóle. I Bóg nie tylko obiecał Abrahamowi potomka, obiecał mu, że rozrodzi się, tak jak no, jest skazany na gwiazdy. Gwiazd, czy ktoś umie policzyć gwiazdy? Nie ma szans, bo gwiazdy to nie tylko nasza galaktyka, tak? Ale za naszą galaktyką są kolejne. I nie wiemy, gdzie to się kończy w ogóle. Nie ma szans tego nawet poznać. No, słuchałem wczoraj, jak biegnie natury światła, jak szybko światło biegnie, i właśnie ktoś pokazał skalę, jak ono nawet przez tą galaktykę i jaki długi czas by miało, żeby przebiec. No to jest to niewyobrażalne po prostu. To nawet światło się okazuje, no, to jest za słabo, żeby tą odległość szybko pokonać. To jest przeogromne, więc skoro to jest taka wielka liczba tych gwiazd, my dzisiaj możemy jakby patrząc z drugiej strony, możemy dobrze zmierzyć, czy to była tylko obietnica na wyrost, czy to rzeczywiście jest realne. Tak? Oczywiście można, jeszcze co chcę powiedzieć, można według ciała, można iść dwutorowo, tak? Według ciała i według ducha. Bo tu się rzecz bardzo ważna wydarzyła i ona już w Nowym Przymierzu jakby jest tą najważniejszą. Otrzymał obietnicę Abraham i uwierzył, że skoro to Bóg mówi, to może to być, może to być. I w Nowym Testamencie, w Nowym Przymierzu, w zasadzie tak to wygląda. Zobaczcie, jak proste jest ta dobra nowina, jak to jest proste, nie? Że Bóg powiedział, że człowiek jest w grzechu. Uznaj to, wyznaj te grzechy, czyli pokutuj za to i przyjmij od Boga zbawienie, obietnicę, że ofiara Jezusa jest wystarczającą, żebyś był zbawiony. I to jest cała Ewangelia. Ale jeżeli człowiek nie uwierzy w to, to po prostu tą drogą nie pójdzie. To nic nie zrobi. Jeżeli człowiek będzie chciał zapracować na zbawienie, nie jest w stanie tego zrobić. Dlatego to przymierze, zobaczcie, czy zmieniło się coś z przymierza Abrahamowego. Abrahamowi Bóg obiecał potomka, w konsekwencji potomstwo. Abrahamowi obiecał Bóg ziemię Kanaan. No i przez to wszystko błogosławieństwo dla wszystkich narodów w zasadzie. Nic się nie zmieniło, nie? Choć w pewnym momencie, spojrzeli na mapę, kiedy Izraela nie było na mapie, to byśmy powiedzieli, no jednak nie do końca, nie? To jest to, co powiedziałem wcześniej. Czasami człowiek gdzieś tam zawiedzie i na pewien czas jakiś element nie funkcjonuje. Czy w samochodach, którymi tu przyjechaliśmy, przestanie nam funkcjonować jakiś element, to czy rezygnujemy z niego? Czy dajemy na warsztat, naprawiamy i cieszymy się dalej jazdą? Oczywiście, dopóki się da, to naprawiamy, ale może przyjść taki moment, że powiemy, to jest taki szrot, że złotówkę szkoda wydać. Nie? I z człowiekiem jest podobnie. Człowiek czasami mógł dojść, Sodoma i Gomora na przykład, tak? Doszedł do takiego stanu, że Bóg już powiedział dosyć. Nie? Czy potop, co na początku przymierze z Noem. Człowiek może dojść do takiego momentu, że nic nie pomoże już. I to jest tragedia. Zresztą dzisiaj, jak się posłucha ludzi, to ja myślę, że wielu już tą granicę osiągnęło, nie? Po prostu absurdu pewnego, że to mogłoby być, wiecie, pod jednym warunkiem, że Bóg by z tym nic wspólnego nie miał, że faktycznie byliśmy takim kopcem mrówek i robimy, co chcemy. To mogłoby to być. Ale jeżeli Bóg stworzył człowieka, to nie przejdzie. Nie? Ten absurd jest do pewnego czasu, kiedy Bóg cierpliwie czeka i daje czas człowiekowi na to, żeby poprawił to. Bo wspomniałem, że wody potopu jest ta obietnica zapisana, nie zaleją ziemi. Ale czy sąd, nie przyjdzie na człowieka? Jak najbardziej Bóg jednak oceni to, co człowiek czyni tutaj na ziemi i coś z tego będzie wynikało. Nie jest to puszczone płazem. Następne przymierze Mojżeszowe Bóg zawiera z narodem izraelskim. Ono już ma troszeczkę inny charakter, dotyczy tylko narodu wybranego. Te wcześniejsze były jakby szerzej. To już dotyczy tylko Izraela. Ale zobaczcie, to, że jakby Bóg wyróżnił Izraela, jakby nie powiedzieć, to tak jest. Ale jeżeli wyróżnił Izraela, a Izrael zawodził, to co się działo, to dostawał kilkakroć, nie? Tak jak mówimy dzisiaj, policjant, który łamie prawo, jemu trzeba dać karę kilka razy mocniejszą, bo on na to był ustanowiony, żeby przestrzegać prawa, nie? On ludzi karze za łamanie prawa, więc jeżeli on złamie, to on większej kary jest, jemu się większa kara należy. I ten dekalog, te przykazania, one uporządkowały relacje człowieka z Bogiem. Z jednej strony. Nie? A z drugiej strony, jeżeli ktoś uważał, że przestrzeganie tych przykazań wystarczy do zbawienia, to się pomyli. Nie? Także zakon nikogo gdzieś jest nawet napisane, że przez zakon nie jest człowiek zbawiony. Z zakonu żaden, poza Jezusem Chrystusem, nikt z ludzi nie wypełnił. Tak? I to zostało dane dla człowieka, zauważmy, na dany czas. Nie? Inny wers mówi, że zakon jest naszym pedagogiem do Chrystusa. Kiedy tak uczciwie, jakby zastanowimy się nad tymi przykazaniami, to one są słuszne, tak? To nie są rzeczy niepotrzebne, to są bardzo potrzebne rzeczy, nie? I dobrze, że to jest określone, że człowiek nie tak jak Ewa sobie rozmawia z wężem. No i wąż ma pełne spektrum działania. Może sobie po prostu tak manewrować, tak ją wyprowadzić, aż jemu się uda. Nie? Prawo jakby dookreślało wiele rzeczy, żeby człowiek nie robił rzeczy, które spowodują, że Bóg się oddali. I zobaczcie, dopóki Izrael przestrzegał prawa, to ta Boża obecność cudowna była, tak? Od samego początku patrząc, przez wyjście Izraela z Egiptu, słup ognia, tak? Obłok dymu, to wszystko oni widzieli. Kiedy składali ofiary, one były, nie? Też znikały to, co oni składali, no Bóg przyjmował. Ta cała służba świątynna, to wszystko działało do pewnego momentu, Arka Przymierza. Ale zobaczcie, kiedy oni wyprawili się w bój, Księga Sędziów generalnie o tym opowiada, kiedy Izrael grzeszył i Heli zresztą wiedział, Bóg mówił mu, co się wydarzy. No i poszli w bój. I myśleli, że ta arka, ten przedmiot, ta materialna arka, ona spowoduje, że oni wygrają, bo w tym pudełku jest obecność Boża. Jak srogo się pomylili. Klęskę ponieśli. Bo niestety nie w tym była kwintesencja sprawy, nie? Pana Boga był i nie ma. Jeżeli, zresztą jak się czyta o tych synach Chylego, to wiecie, to ja jestem pod wrażeniem do dzisiaj, nie? Że głupsze rzeczy chyba się nie dało robić. Nie? Oni nie tylko kiedy Izraelita przychodził ofiarować. Nie wiem, na ile kojarzycie z samą tą procedurę, nie? Że oni przychodzili na święto i tam było wyznaczone, mostek i prawa łopatka należała do kapłana. I Izraelita zabijał tego baranka, dzielił go na części, to co kapłanowi się należało, oddawał. Bo to nie jest takie oczywiste, nie? I oni tam. Tam jest opis taki, że oni wysyłali sługi, żeby zabierali to mięso. No ale jak zabierali, skoro należało im się, nie? To ten Izraelita przyszedł po to, że oddzielił od tuszy tą część, co kapłan miał wziąć i to kapłan dostał, nie? Ale miał do kotła to wrzucić, oddzielić tłuszcz od tego, tak? Bo co się robi po wygotowaniu? Tłuszcz odejdzie. I dopiero kapłan to dostał. Wygotowane. A oni to zabierali szybciej, no bo on sobie pieczeń robił. Sprytne to jest, bo nawet kiedy tak zastanawiałem się, to mówię, jaki pokarm jest lepszy dla organizmu człowieka, ugotowany czy upieczony? Tłuszcze, które nad ogniem się, że tak powiem, czasami zmienią swój charakter, czy tłuszcz, który się oddzielił od mięsa w zupie. No? To jest, myślę, ja nie narzucam, bo ktoś lubi coś pieczonego, że nie mówię, że to wszystko złe. Tylko jak się tak dogłębnie nad tym człowiek zastanowi, to jest ciekawa myśl w tym, nie? W każdym bądź razie, na czym polegał to przestępstwo ich? Na tym, że oni robili, co chcieli. Oni dawaj, już dawaj, tak? Nie czekali, aż przyjdzie czas na to. Jest ściśle określone, co, kiedy i jak. Nie dawaj już. Mało tego, tam jest jeszcze napisane, że współżyli z tymi kobietami, które tam gdzieś służyły w tym przybytku. No to się w głowie nie mieści, nie? I finał tej całej sytuacji jest taki, że Izrael lekceważył składanie ofiar. No, to Pan Bóg miał to tolerować? Nie? Miało dalej się tak dziać, że wyjdą na bitwę i to, że Arka Przymierza, czyli ta Boża obecność jest, to oni wygrywają? Skończyło się. Nagle jak powietrze z koła nagle znika, to tak samo Boża obecność ich opuściła. I to się dzieje po dzień dzisiejszy. Nie? Jeżeli coś nierozsądnie robimy, a jeszcze przeciw Bogu, to nagle był Bóg i go nie ma. Tak się po prostu to dzieje. Przeczytam, a może jeszcze zanim Nowy Testament, to jedno miejsce jeszcze ze Starego, Księga Jeremiasza. Bo tak, ja myślę, że też mamy taki, wiecie, taki zakodowany obraz tego przymierza mojżeszowego, zbawienia z uczynków, taki trochę krzywy, taki nie do końca rzeczywisty. Bo Księga Jeremiasza, 31 rozdział, 31 wers. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jak zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich panem, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: poznajcie Pana. Gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. Tak mówi Pan, który ustanowił słońce, by świeciło w dzień, który wyznaczył księżyc i gwiazdy, by świeciły w nocy, który wzburza morze tak, że szumią jego fale. Pan zastępów jego imię. Jeżeli by te prawa miały się zachwiać przede mną, mówi Pan, to i ród Izraela przestałby być ludem przede mną po wszystkie dni. Księga Jeremiasza. Zobaczcie, to jest 600 lat przed Chrystusem. Tak około. Jeremiasz był w takim momencie w Izraelu upadku. Generalnie Izrael już błądził, można tak powiedzieć. Już o Bogu zapominał. Już po prostu było bardzo źle. I zobaczmy, wyczekiwanie tego Mesjasza w nich było. Oni mieli tą wiedzę. A my, kiedy dzisiaj czytamy te słowa, zobaczcie, cóż mamy powiedzieć? Amen, tak? Stało się. 600 lat przed Chrystusem ktoś opowiadał, co my dzisiaj przeżywamy, nie? Co my dzisiaj tyle pokoleń od Chrystusa w zasadzie się dzieje. Nie będziecie nawzajem pouczać. O co chodzi? Nie chodzi o to, żeby nie czytać Biblii, tak? Żeby nie doszukiwać się tych rzeczy tam ukrytych. Tylko chodzi o to, że jest Duch Święty, tak? On wprowadza we wszelką mądrość i zrozumienie. To dlaczego tyle lat żyliśmy obok tego, tak? Bez znajomości, nie? Ale kiedy Bóg dotknął, to nagle spadły łuski z oczu, nie? Nagle zaczęliśmy inaczej na to spoglądać. Nie będą się nawzajem pouczać. Nie chodzi, czy chodzi tu o to, no ale przecież pójdą do szkół teologicznych, porobią wykształcenie, to jak będą się, nie będą się pouczać. Nie, nie o to chodzi. Bardziej chodzi o te słowa, że wy, gdy będziecie przed władzę zabrani, to nie szykujcie mowy, nie? Gdyż Duch Święty będzie ten, który będzie mówił. Czyli mamy znać Słowo Boże i być tym przekaźnikiem tego Słowa, nie? Ale chodzi o to, że ten cyngiel to naciśnie Pan Bóg, nie? Uruchomi mnie czy ciebie Pan Bóg. Jakie właściwe słowa do kogoś powiedzieć? Pan Bóg, który zna życie tego człowieka, który pyta, to on musi dać to właściwe, co ja mam mu mówić, tak? Żeby on powiedział amen, prawdziwie Bóg mieszka między wami. Tu nie chodzi o wiedzę człowieka. Kiedyś to przeżyłem, nie będę się powtarzał, przeżyłem to na żywo, bo była osoba, która, ja nie rozumiałem jej, a ona mnie, ale ona pytała o, wiecie jaki miała problem, czy kobieta powinna nakładać chustę. Może to źle brzmi, ale chodziło jej, bo ona kazanie mówiła w zborze, nie? I ona nie wiedziała, że to niedobrze, że Słowo Boże nie daje takiej możliwości w zasadzie. To znaczy, nie chodziło o jej wykształcenie. Chodziło o to, że ona, no taki obraz wam pokażę. Ona mówi kazanie z kazalnicy, nie wiem gdzie ten jej mąż tam był gdzieś z boku, a dzieci były na takim, nie wiem, balkon, czy takie, no coś tam u góry, nie? I to dziecko na tej barierce się oparło i tak się przechyliło, nie? Nikt się nie patrzył na nią. Wszyscy się obejrzeli na to dziecko i wow, bo zaraz mogło spaść ileś metrów i się, nie wiem, zabić niemalże. I oni tam zaprosili nas trochę i ona... Było takie spotkanie okręgowe, przyjechała jedna kobieta, kazanie mówiła, taka w wieku 40 lat. Ludzie, dzieci nie było, młodzieży nie było, ponoć poszli się kąpać. Byli sami starsi ludzie, my byliśmy najmłodsi, no nie wiem, gdzieś w wieku powiedzmy 30 lat. No, aha, była jedna młoda osoba, grała na pianinie. To była tylko jedna z nich. Dla mnie to było po prostu jakiś obraz tragedii zwyczajnej, śmieszne. No, po prostu ja sobie tak w duchu myślałem, że człowiek jest tak niemądry, że może do tego dojść, nie? Że może tak łamać Słowo Boże. Byłem zdumiony po prostu. Nie? I kiedy już wróciliśmy z tego nabożeństwa, czy jak to nazwać, to osoba, która mówi, ja tam nie jestem poliglotą i biegle nie mówię w jakimś innym języku, ale wiecie, że to był moment taki, że ona pyta, ja rozumiem, że wiecie, człowiek ma jakąś tam powierzchowność, ale też ma takie w głębi serca rzeczy, które Bóg tylko wie, nie? I on, generalnie człowiek nie jest skory się dzielić z każdym, nie? Ale w pewnym momencie ona, bo jeszcze dopowiem, tylko towarzystwo nasze było różne, nie? Wierzący było trzy osoby, ja, moja żona i kuzyn jej. No i tak zaczął od chyba tam, tego kolegi, nie wszystko, bo ona zapytała wprost, a jak, ja nawet nie wiem, jak wam powiedzieć, ja to zrozumiałem, bo ona po angielsku tam do niego mówiła, ja zrozumiałem wszystko perfekcyjnie. Jak to się wydarzyło, nie pytajcie, ale wiedziałem, o co ona pyta. Czy ona pytała to, no, jak my uważamy, bo ona była gdzieś na Łotwie, czy gdzieś tam w tych przybałtyckich krajach i tam wierzący jej mówili, że po prostu no, pewne rzeczy kobieta nie może robić, nie? I ja myślałem, że mnie to ominie, a ona tak. Poproszę ciebie o wypowiedź, ciebie, każdego z osobna. Mówię, nie, nie. Wiecie, człowiek chciałby czasami się uchylić od czegoś, tak? Po prostu jak coś, nie, no, nie. Wiecie, ktoś zaprosił, cały dzień spędziliśmy tam z nimi, no dobrze, jak tam było na tym, to było, obiad postawili, człowiek jest zadowolony. Jak ja mam teraz jej powiedzieć, że coś się nie zgadza, nie? Że Słowo Boże inaczej mówi, nie? No jeszcze myślałem ostatni rzut na taśmę, że po prostu mnie nie zapyta. No zrzuci pytanie, ktoś tam odpowie i uniknę tego. Nie, ale ona każdego po kolei pyta, no i w końcu do mnie doszło. Ale to było dla mnie cudem, że po pierwsze zrozumiałem dokładnie, o co ona pyta. Zresztą chłopaki z angielskiego by przetłumaczyli, jeżeli coś bym nie złapał dobrze. Nie, nie, to nie było tak, że myślałem o teraz w głowie, wiecie, czasami ktoś myśli, a powiem tak, nie, w ogóle same Bóg sam mi, nawet ja się nie uczę tak na pamięć, gdzie coś jest napisane, nie, bardziej intuicyjnie to sobie traktuję. Powiedziałem jej księgę, wers, tu jest konkretnie napisane, jak to ma wyglądać. Nie może być inaczej. No i ona potem jakby to też powiedziała, że ktoś już tam mówił. Co się potem okazało właśnie, że, bo ona miała zawód pielęgniarki, później, że to był taki moment, kiedy pewnie o tym decydowała i zdecydowała się, że pójdzie ten zawód kontynuować, który mówi, który bardziej jej przynależy niż tam pastorowanie w zborze. Gdzie w ogóle nie doszliśmy jakby do sensu, bo pytaliśmy, miejscowi mówili, że oni mają wybranego mężczyznę tam z tej miejscowości, który jest pastorem, ale tłumaczyli to tak, że ona jest jakby po szkole teologicznej i z nadania tego kościoła, tej organizacji, w której są, nie? A tego do dzisiaj nie rozumiem, ale nieważne. W każdym razie cieszyłem się, że chodzi o to nieprzygotowywanie mowy, nie? Że Duch Święty jest osobą, która da właściwe słowo, nie? Przez to, że znamy Słowo Boże, ale osoba, która zna życie tej osoby, ona da najwłaściwszą odpowiedź, pokieruje moje myśli tam, gdzie trzeba, nie? I nie trzeba zgadywać. Oczywiście jest inna rzecz, kiedy jesteśmy w zborze, kiedy się znamy, kiedy jesteśmy latami ze sobą, no to siłą rzeczy ja nie oczekuję od Boga, że będzie mi dawał objawienie co do każdej osoby. No, bez sensu to jest, nie jest to potrzebne. Ale od osoby, którą spotkałem i nie wiem, raz widziałem za kazalnicą, a drugi raz ona przy aucie stanęła i konkretnie nas zapytała, no to tylko Pan Bóg mógł dać tą prawdziwą odpowiedź. Ja nie miałem czasu konwersować z nią i teraz co i jak tam sprawdzać, nie? To ona powiedziała od razu, o co chodzi, nie? Myślę, że też Pan Bóg tym kierował, nie? Bo to było niemożliwe, żeby się spotkać, jedno spotkanie i wymiana takich informacji kluczowych i tak dalej. Kiedy tu czytamy o tym, że nie będziemy pouczać się nawzajem, dlaczego nie będziemy pouczać się? Bo jest Duch Święty, nie? I nie chodzi, że ja nie mam zapytania żadnego. Wiele razy pytam, nie? To nie jest wstyd, że czegoś człowiek nie wie. Dobrze pytać, nie? Ale w chwilach właśnie takich kluczowych, to jest ten nauczyciel, jest ta Boża obecność, która jest w życiu wierzącego, ona jest nieoceniona. Bo to, zobaczcie, my nie moglibyśmy wypełnić Bożych wymagań, bo w Kościele co ma być? Modlimy się w każdej modlitwie, nie? Aby wola Boża się działa, jak na ziemi, tak i w niebie. No to jeżeli ta wola Boża ma się dziać, to musimy dać Bogu swobodę działania, żebyśmy byli tymi narzędziami, które Bóg będzie wykorzystywał, którymi Bóg będzie się posługiwał. I to jest fascynujące właśnie, że mimo zakonu, mimo tego właśnie, to co nam wydaje się takie odległe, takie wiecie, że o, przykazania, zaszportali się w tych przykazaniach, a i tak ich nikt nie mógł wypełnić, no wiecie, nie do końca jest tak, nie? Nie do końca w naszej wyobraźni ten czas przymierza Mojżeszowego my tak dokładnie chyba ogarniamy. Czas niestety mnie dramatycznie weryfikuje. Chciałbym chociaż jeszcze z Nowego Testamentu, jak pozwolicie, choć trochę. Z listu do Rzymian jest jeden fragment. Niestety. Muszę to trochę się tu zwinąć. Czwarty rozdział to list do Rzymian, Galacjan. Dobrze, spróbujmy przeczytać kilka wersów. Cóż powiemy, cóż wtedy powiemy, co osiągnął Abraham, praojciec nasz według ciała, bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie, nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Gdy zaś kto spełnia uczynki, ale wierzy, gdy zaś ktoś nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiara jego poczytuje się za sprawiedliwość. Od razu dodam, tu nie, wiecie, tu jest takie wyszczególnione to, ale tu nie chodzi o to, że my nie spełniamy uczynków, tak? Bo tylko, że jest odwrócona kolejność. Najpierw człowiek uwierzył Bogu, a z tej wiary dopiero te uczynki wynikają. A nie odwrotnie, że najpierw ja zasłużę sobie tu na Boże zbawienie, a potem powiem Bogu, no to wiesz co, mi się należy. To jest, bo cały list do Jakuba mówi, co twoja wiara bez uczynków, to jest martwa, nie? Więc żeby ktoś nie przesadził jakby w tą stronę. Jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia niezależnie od uczynków. Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których grzechy są zakryte. Błogosławiony mąż, któremu Pan grzechu nie poczyta. Czy więc to błogosławieństwo odnosi się tylko do obrzezanych, czy też do nieobrzezanych? Mówimy bowiem, wiara została poczytana Abrahamowi za sprawiedliwość. W jakich więc okolicznościach? I tu jest właśnie, nie chcę w to brnąć, chodzi o to, że tu jest jakby wyjaśnione, że to jest uznane za sprawiedliwość Abrahamowi, a jeszcze nie było prawa Mojżeszowego. I każdy, kto tą wiarę, tak jak Abraham ma, jest usprawiedliwiony. To błogosławieństwo jest też nad każdym, kto idzie właśnie w tą stronę. Drugie miejsce z listu do Galatów. Trzeci rozdział. Może od 5 wersu. Czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytane mu to ku usprawiedliwieniu. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. A pismo, które powiedziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi: w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem: przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w Księdze Zakonu. A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Zakon zaś nie jest z wiary, ale kto go wypełni, przezeń żyć będzie. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Aby błogosławieństwo abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. Zobaczmy, jak to się spina z Księgą Jeremiasza, nie? Przez wiarę, czyli to przymierze abrahamowe nie uległo, nic tu nie ulega przedawnieniu, nic nie ulega tutaj przeinaczeniu. To wszystko działa. Widzimy w tym doskonałość Boga, że to, co On ustanawia, to wszystko ma sens. To wszystko po prostu prowadzi do konkretnego celu. I kiedy wydawało się już przez to przymierze mojżeszowe, że to wszystko jest takie niewykonalne dla człowieka, to przyszło nowe przymierze. Nie? I z jednej strony byśmy powiedzieli, to jest szalenie łatwe. Nie? Szalenie łatwe, bo to tak naprawdę jest. Tylko warto powiedzieć o tym, że to jest tak. Przyjdź do winnicy i pracuj. Nie? Przyjdź i pracuj. No ale ja nie mam wykształcenia, ja nie mam, nie umiem, nie mam umiejętności. Przyjdź, pracuj jak potrafisz, a doszkolisz się w trakcie. To jest, nie? Dlaczego to jest takie proste? Dlatego, że Pan Bóg po prostu bierze tak, jak człowiek stoi. Nie? Przyjdź. Będziesz częścią Kościoła. Od razu. Tylko to nie znaczy, ludzie czasami to przekrzywią, nie? I powiedzą tak. Przyjąłeś mnie, jakim jestem. No to jestem, jaki jestem. I wtedy mamy problem, nie? Wtedy już by trzeba było powiedzieć tą przypowieścią o uczcie weselnej: przyjacielu, jak tu weszłeś? No jak tu wszedł? Przecież był zaproszony, skorzystał. A nawet jeżeli to by była taka sytuacja, że ten gospodarz tam zgarniał kogo jak leciało, to nie znaczy, że szaty weselnej miał ten człowiek nie ubrać. I teraz, skoro weszliśmy do kościoła, to wypadałoby się interesować, jak w tym kościele funkcjonować, nie? Jak podobać się Bogu, jak to wszystko jest po prostu urządzone. No bo bez tej szaty weselnej, no to daje nam taki obraz, że ten przyjaciel był po prostu tak zadowolony z siebie, nie? Można tak powiedzieć obrazowo, że zapomniał, że tu jakieś zasady funkcjonują, że tu może czegoś się nie robi, a coś trzeba robić, nie? Bo niektórzy prezentują taki, tam podskakują, cieszą się, nie? I ja do tego nic nie mam, że ktoś tam się cieszy, powiedzmy, ze zbawienia, ale czy moje życie może się zakończyć na tym, że się cieszę? Nie? Ono musi po prostu podlegać tym zasadom Bożym. Ja muszę przeniknąć tym prawem Bożym i być jego kwintesencją, być jego ambasadorem po prostu. Nie? Że ktoś, kto się zetknie z moją osobą, to ja go nie przekręcę zaraz na czymś, albo nie okłamię. No bo w tym momencie to jakby odpycham od Boga, zamiast do niego przyciągać. Nie? I mogę słowa nie powiedzieć przeciwko Bogu, a robić przeciwną pracę, nie? Ten bez tej szaty weselnej, to jest oczywiście, że to jest obraz, nie? Człowieka, który trudno teraz przebijać, czy on jakiś był nieświadomy, ale wiecie, nie trudno sobie wyobrazić, jak widzę wielu wierzących, czy jak, żeby nikogo nie obrazić, po prostu wiele podejść, tak? Dziwnych filozofii po prostu, które rzekomo mają podstawę w Biblii, a tam nie ma czegoś takiego. One z Duchem Bożym są sprzeczne, nie? A ludzie to hołdują. Mówią, no w naszej denominacji, czy w naszej organizacji to jest ważne, to jest najważniejsze i tak dalej, nie? I myślę, że dochodzi do czegoś takiego, co już Pan Jezus potępił, bo kiedy z faryzeuszami rozmawiał, to mówi, nabudowaliście sobie tego, co ludzkie, tak? Trzymacie się tych kopru, tego mięty, tych dziesięcin z tych drobiazgów, a tego, co ważniejsze w zakonie, to już zapominacie. No to owszem, jeżeli były drobiazgowe nawet wymagania zakonu do czegoś, to pewnie, że to trzeba było zrobić, ale jeżeli miłosierdzia nie okazujecie, no to w ogóle o czym rozmawiamy? No to w ogóle nic nie ma, nie? Bo można kogoś potraktować po prostu bez serca, tak jak Pana Jezusa potraktowali, nie? Polityka, tylko układy zdecydowały to, że sprawiedliwego człowieka można było zniszczyć. Zobaczcie, nie? Sąd. Sąd się zebrał. To sędzia, ja mówię, jak to widać, sędzia świecki, byśmy tak powiedzieli naszym językiem dzisiejszym, Piłat, wziął miskę, przed nimi wszystkimi umył ręce, bo co im on powiedział? Nie jestem winny tej krwi sprawiedliwego. Na was to. Ten, by się wydawało, co on ma do powiedzenia między wierzącymi, nie? No, jeżeli był wykształcony człowiek, znał się na przedstawianiu dowodów, tak, całym procesie sądzenia, no to on jakby, ja mu tego nie odejmuję, on doszedł w zwykłym procesie, że oni są z zawiści go wydają, nie? No można jeszcze powiedzieć, miał żonę, Żydówkę, ona miała sen i ostrzegła go, żeby się z tym sprawiedliwym nie wdawał. Przypuszczam, że pomogło mu to mieć jasne spojrzenie. No ale był uległy jakby całemu temu systemowi i nie postawił się, nie? Że absolutnie koniec, on to blokuje. No, swoimi intrygami po prostu ci ludzie to przepuścili i ten sąd skończył się śmiercią niewinnego, więc... Więc ludzie mogą naprawdę dojść do takich rzeczy, że po prostu w głowie się nie mieści. I dobrze, że nad tym wszystkim po prostu jest Pan Bóg. Że to nie jest kopiec przysłowiowy, to mrowisko i my tam puszczeni na żywioł, tylko po prostu, że mamy się do kogo odnieść, nie? Że jesteśmy ludem, jesteśmy tą własnością Bożą. Nie, nie taką, która stworzyłeś mnie, jakim jestem i nie interesują mnie Twoje wymagania, tylko jestem ciekawy, tak? Bo to jest, doświadczyliśmy, że to jest ma sens, nie? Te przykazania. O, to wszystko ma sens, co Bóg ustalił, że to zawsze, zawsze Bóg działał dla ochrony człowieka, nie? Żeby go ten wąż sprytny ten przeciwnik, żeby go nie na manowce go, że tak powiem, nie skusił gdzieś i tak dalej. I dzisiaj to jakby spajamy te dwa światy. Mamy takie trochę rozdwojenie jaźni, nie? Że z jednej strony tą wolę, tą świadomość Bożą chcemy dobrze, a tu, tak jak Paweł uczy, a tu ten drugi zakon, nie? Tu ciało jeszcze trzyma, jeszcze te podszepty gdzieś tam coś, nie? I tak człowiek w takim troszkę rozerwaniu, nie? I dlatego... Dlatego tym bardziej jest dobrze, że Pan Bóg jest blisko, nie? Że to nie jesteśmy, człowiek nie jest pozostawiony sam sobie, że Pan Bóg ingeruje, że Pan Bóg, no nawet jeżeli trzeba, to przez osła przemówi, tak? Że różnych Bóg rzeczy w naszym życiu po prostu wykorzysta, użyje, żeby po prostu, skoro zawraliśmy z Nim przymierze, żeby do końca było tak, nie? Żebyśmy nie zginęli po drodze. Izrael, to co wspomniałem, szedł do ziemi obiecanej, to przez to rozwydrzenie ich mogli tam nie dojść. I to nie byłoby winą Boga, tylko ich winą. Nie? I myślę, że każdy, jak uczciwie spojrzy na swoje życie, to może okazać się, że takich win różnych, żeby nie dojść do celu, to mogłoby się trochę pozbierać. Nie? I że musimy po prostu przychodzić do Boga, musimy resetować jakby to, co złego jest, po prostu zrzucać. I myślę, że tak. Ta wieczerza to jest też taki czas takiego zadumy, zastanowienia się, czy nie ciągnę jakiegoś ogona, nie? Czy co jeszcze w życiu trzeba byłoby poprawić, nie? W czym jestem niedoskonały, bo czy to ma być tak, że w czymś jestem niedoskonały i to będę latami teraz za sobą ciągnął? No nie powinno być tak, nie? Jeżeli coś jest nie tak, sygnały tego na pewno dostajemy. Jak nie sygnały, to baty. Nie? To na pewno, patrząc na historię Izraela, mężów Bożych, zawsze tak było, nie? Że nie chodziło Bogu o to, że Bóg się cieszy, jak ktoś jest karany, tylko chodzi o to, że no, musi być obudzony z tego letargu, nie? Z tej złej drogi człowiek musi zawrócić. A jeżeli, tak jak do dzieci to odniesiemy, jeżeli dziecko na głos nie reaguje, no to trzeba jakieś argumenty użyć. No, myślę, że mocniejszy przekaz musi być, nie? I tak samo myślę, Pan Bóg z nami postępuje, że najgorzej to byłoby zasnąć, nie? To, co Izrael zrobił, że kiedy to pokolenie, które widziało Boże dzieła, ono wymierało, przychodziły dzieci, wnuki, to oni odchylali, zapominali o Bogu. Nie? Oni nagle chcieli jak inne narody żyć, mieli pomysły po prostu dziwne i to wszystko wylatywało. Bóg spuszczał jakieś trudności, jakieś właśnie problemy. Oni wtedy najczęściej otrząsali się z tego, szukali Bożego oblicza. Bóg oczywiście dawał ratunek, czy wzbudzał jakiegoś sędziego, wodza, tak? I z różnego potrzasku, czy od obcych tych krajów, czy od jakiejś zarazy byli uwalniani, nie? Ale to jest historia, z której raczej wyciągnijmy dobre wnioski i żeby tak w naszym życiu nie było, że tak, od wielkiej górki i wielki dołek, a tak, żeby po prostu, żebyśmy byli tymi dziećmi, które na głos reagują, że głosu Pańskiego słuchają. Niech Bóg w tym wszystkim nam poszczęści, żebyśmy byli właśnie faktycznie przemienieni w ten obraz, i żebyśmy byli właśnie tym lustrem, w którym można te odbicie Boga. Powiedziałem lustrem, tak? Bo jakby utożsamiając się z Bogiem, że tak powiem, mamy wskazywać na Niego, tak? Ktoś przyglądając się nam ma co robić? Chwalić Boga w dzień nawiedzenia, nie? Czyli w różnoraki sposób mamy reprezentować Boga. Niech Bóg w tym wszystkim nam dopomoże. Staniemy, podziękujemy Bogu.